Przed nami kolejny odcinek przygotowany w ramach formacji Zarządcy Bożych Darów. Dziś zgłębimy temat wolności finansowej. Serdecznie zapraszam. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. To już piąty odcinek z serii Zarządcy Bożych Darów, więc jesteśmy tak naprawdę już chyba na półmetku naszej formacji, bo tygodni w podręczniku jest 10. Dla niewtajemniczonych przypomnę, że konferencje te z serii Zarządcy Bożych Darów są przygotowane dla wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, która formuje się według podręcznika Zarządcy Bożych Darów i ten podręcznik polega na przyjrzeniu się bliżej sfery finansów w takiej perspektywie wiary. Dzisiaj wydaje mi się, że temat taki lżejszy, bo ostatnie dwa nagrania dotyczyły kwestii trudniejszych, tego czego chcemy unikać, było o długu, było o różnych zagrożeniach, jakie czyhają na nas w tej materii zarządzania dobrami materialnymi, a dzisiaj mamy taki temat o wolności finansowej, czyli bardziej o tym, do czego chcemy dążyć. I cały czas mówimy o tym w perspektywie wiary naszej i myślę, że to jest bardzo cenne, bo ja uważam i tak postrzegam wiarę jako coś, co spina wszystkie sfery naszego życia, integruje w taką jedną, ładną, spójną całość ukierunkowaną na cel. I dzisiaj też o tym będzie. Więc dziś mam zamiar opowiedzieć o tak naprawdę czterech rzeczach, więc podzieliłem sobie to nagranie na takie cztery podpunkty. Więc zaczniemy od pierwszego elementu, czyli wolności finansowej. Następnie przejdziemy do punktu Chrystus prowadzi do wolności. Trzecim elementem będzie ubóstwo duchowe i ostatnia część tego nauczania to będzie prawdziwe bogactwo. Więc zacznijmy od elementu pierwszego, czyli wolność finansowa. I chciałbym, żebyśmy się nad tym chwilę dłużej zatrzymali i zobaczyli takie dwa rozumienia tego terminu, które, jak za chwileczkę wytłumaczę, one w ogóle siebie nie wykluczają. Więc chciałbym zacząć od tego takiego pierwszego podstawowego rozumienia wolności finansowej. I to jest takie rozumienie, że gdybyśmy wpisali w internet to zagadnienie wolność finansowa, czy w YouTube i szukali jakichś materiałów na ten temat, to znajdziemy bardzo wiele odcinków jakichś osób, które zajmują się finansami i znajdziemy tam takie rozumienie, że wolność finansowa to jest posiadanie wystarczającej ilości dóbr materialnych, pewnych zasobów, żeby móc zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, realizować cele życiowe i żeby to wszystko się dokonywało bez jakiegoś nadmiernego stresu związanego z tą sferą naszych finansów. I teraz, co tutaj takiego należy do tego rozumienia wolności finansowej? Powiem o takich czterech elementach króciutko. Pierwsza rzecz to stabilność finansowa i mam tu na myśli regularny dochód, że mamy jakiś stały dochód, który pokrywa nasze wydatki, jakieś takie zapotrzebowanie życiowe, plus daje to możliwość odkładania jakiejś sumy pieniędzy, mniejszej czy większej, ale to pozwala na budowanie takiego bezpieczeństwa finansowego w sensie oszczędności i też stwarza możliwość inwestowania tych pieniędzy. Dalej kolejny element tej wolności to będzie brak zadłużenia, a więc to się wiąże z unikaniem zbędnych kredytów, o czym mówiliśmy podczas naszego ostatniego spotkania. Kolejny element to oszczędności i inwestycje. O tym będzie jeszcze troszeczkę więcej w kolejnych nagraniach, natomiast chodzi tutaj o budowanie funduszu awaryjnego, niektórzy to nazywają poduszką bezpieczeństwa, na razie nie będę tego tematu rozwijał, oraz posiadanie jakichś inwestycji, czyli takie długoterminowe planowanie swojego życia finansowego, tak bym to nazwał. I jeszcze jedna rzecz, czwarta tej wolności finansowej, element czwarty, to świadome zarządzanie finansami, a więc to o tym już nieraz tutaj mówiłem, o jakimś monitorowaniu wydatków, budżetowaniu i w ogóle edukacji w tej materii. I teraz, jeżeli posiadamy taką wolność finansową w tym rozumieniu, to myślę, że to jest jasne, że to daje pewien spokój wewnętrzny, że tak naprawdę nie musimy się za bardzo jakoś zajmować tą sferą, troszczyć, jakoś zabiegać, że to po prostu jest i mamy to ogarnięte, nie mamy długów, mamy regularne wpływy, mamy jakieś oszczędności, Te pieniądze sobie gdzieś tam inwestujemy, tak pasywnie, o tym jeszcze będę więcej mówił, jakoś się tym nie zajmujemy za bardzo i to w efekcie daje pewien spokój wewnętrzny. Naprawdę wtedy nie trzeba się tym przejmować, zajmować, o tym myśleć. Możemy realizować swoje cele i mamy takie poczucie niezależności. Więc to jest takie pierwsze rozumienie tego terminu wolność finansowa i myślę, że to jest bardzo ważne. I tego też się uczymy w tej formacji, że takie, no właśnie z jednej strony ktoś powiedziałby, że to jest takie przyziemne i owszem, bo takie jest, ale to jest tak naprawdę, to są podstawy takiej wiedzy, świadomości finansowej, która daje naprawdę dużo takiego wewnętrznego spokoju, jeżeli mamy to dobrze ogarnięte. Ale jest jeszcze takie drugie rozumienie tej wolności finansowej, nieco głębsze, ale także związane z tym pierwszym, o czym jeszcze za chwileczkę powiem. I to drugie rozumienie wolności finansowej jest związane z takim nieuzależnianiem swojego szczęścia od dóbr materialnych. I to jest w takim kontekście Pawłowym, tak jak święty Paweł pisze w jednym ze swoich listów i on mówi takie słowa znane: umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować, do wszystkich warunków jestem zaprawiony, mówi święty Paweł. Więc co tutaj wyczuwamy? Wyczuwamy taką wewnętrzną właśnie wolność wobec spraw materialnych, że święty Paweł mówi, że może być i tak, może i tak, mogę być biedny, mogę obfitować, umiem i tak, umiem i tak. I tutaj nie widać takiego wartościowania, czy to jest lepsze, czy to jest lepsze. Widać taką wolność. Mogę tak, umiem tak, umiem tak. Więc święty Paweł umiał tak się uniezależnić od dóbr materialnych. I to jest, myślę, że istotna wartość tej właśnie wolności finansowej, że pomimo tego, że ja mam, jakoś się do tego nie przywiązuję, jakoś o tym, nie wiem, nie rozmyślam, mam wobec tego wolność i też z tym jest związane coś, co już chyba tutaj mówiłem, czyli tak zwane tyle o ile, czyli korzystanie z dóbr materialnych tyle o ile, czyli tak korzystam, tak obracam tymi dobrami, tak posiadam, że ja to ukierunkowuję na cel ostateczny, jaki mam w swoim sercu, jaki jest dla mnie ważny i korzystam tak, żeby to służyło temu celowi. I to jest też właśnie związane z tą wolnością finansową, że mam dobra, czy dużo, czy mało, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia w tym momencie. Chodzi o moje wewnętrzne nastawienie, taką wewnętrzną wolność, że nie uzależniam jakiegoś swojego poczucia, nie wiem, szczęścia, takiego wewnętrznego spokoju od tego, czy mam, nie wiem, bardzo dużo, czy bardzo mało. I teraz to jest dość trudne o tym mówić, bo znowu to jest ta postawa, którą też jakoś tak zdobywamy w swoim życiu, do której Chrystus nas prowadzi i chcę pokazać, że naprawdę jedno nie wyklucza drugiego, że to są takie dwie nogi, na których chcemy stać, bo może być tak, żebyśmy się skupili tylko na tym pierwszym elemencie, który jest ważny, ale gdyby było tylko to, to moglibyśmy wpaść w taką pułapkę znowu jakiegoś bardzo silnego koncentrowania się na tym, takiego bardzo dużego zabiegania, myślenia o tym, takiego kręcenia swojego życia wokół kwestii finansowych. No i my już wiemy z poprzednich nagrań, że to nie do końca nam o to chodzi w życiu, że chcemy wyważyć to, że owszem, jest to ważna sfera, ale to nie jest najważniejsza rzecz w naszym życiu, że są ważniejsze sprawy, takie jak choćby relacje z innymi, rodzina, Pan Bóg, nie wiem, ewangelizacja, Kościół i tak dalej, że dla nas to jest ważniejsze. Ale no też te środki materialne temu służą, żeby wzrastać w tych celach i realizować te wartości, o których przed chwilą powiedziałem. A więc no, załóżmy, że no, trudno mieć wolność finansową w takim drugim rozumieniu, czyli takiego nieuzależniania swojego szczęścia od dóbr materialnych, jeżeli ktoś jest na przykład potwornie zadłużony. To myślę, że naprawdę trudno jest mieć jakiś wewnętrzny spokój wobec tego. I tu nie chodzi mi o to, żeby popadać już w jakieś totalne zniechęcenie, no ale jednak cały czas mamy gdzieś z tyłu głowy to, że ten dług jest, że trzeba go spłacić, że trzeba jakieś działania podjąć, albo tak samo załóżmy, że ktoś w ogóle nie ma żadnych oszczędności. I z tego, co już mówiłem wcześniej podczas ostatniego odcinka, z takich statystyk raczej wynika to, że Polacy niezbyt potrafią ani oszczędzać, ani inwestować. Jest bardzo wiele osób w naszym kraju, które tak żyje z miesiąca na miesiąc, że ludzie nie mają w ogóle żadnych oszczędności, takiego zabezpieczenia finansowego. No i znowu myślę, że trudno jest mieć tutaj taką postawę wolności, jakiegoś takiego wewnętrznego pokoju, jeżeli to nie jest ogarnięte, bo naprawdę nam chodzi o to w tej formacji, żeby jednocześnie łączyć wiarę i rozum, czyli mieć rozum, używać go, czyli zabiegać o te dobra w taki rozumny sposób. Chodzi o to, żeby tą sferę ogarnąć, żeby na przykład oszczędzać, inwestować i tak dalej. To jest rozum, ale też jest wiara, że od tego nie uzależniam ostatecznie swojego szczęścia, bo są rzeczy jeszcze ważniejsze od tego i tak dalej. Więc jak gdyby mi zależy, żeby mieć takie zintegrowane spojrzenie, takie całościowe bym powiedział na tą sferę finansów, że no ja nie byłbym w stanie komuś powiedzieć, żeby miał jakiś taki spokój serca wewnętrzny, jeżeli on nie ma żadnych oszczędności na przykład, a nie ma ku temu jakichś przeszkód, bo załóżmy ten człowiek po prostu przepuszcza swoje pieniądze. No to trudno naprawdę, żeby mieć jakiś wewnętrzny pokój czy jakąś taką wolność wobec finansów, jeżeli ktoś sam siebie wkopuje w taką niewolę. A tym jest na przykład brak oszczędności, bo wystarczy, że przyjdzie tak zwany czarny łabądź, ktoś, kto się interesuje, łabądź, nie wiem jak to się mówi, ktoś, kto trochę w tych klimatach finansowych wie, jest taka książka zresztą, czarny łabędź chyba. Więc czarny łabędź to jest takie wydarzenie, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć w ogóle i ono przychodzi tak losowo znienacka. I takie rzeczy się zdarzają w naszym życiu, czy chociażby jakiś czas temu była ta pandemia, która też mogła jakieś trudności w sferze finansów spowodować i nikt raczej nie był w stanie tego przewidzieć. Więc są różne losowe wydarzenia w naszym życiu, które mogą bardzo wiele osób w naszym kraju po prostu totalnie rozłożyć na łopatki w sferze finansowej, bo one nie zadbały o to, żeby mieć jakieś oszczędności. A też chyba w poprzednim odcinku to mówiłem, ale jeszcze będę w jakimś mówił, że naprawdę oszczędzanie to nie jest jakaś czarna magia. To jest raczej coś, co zdecydowana większość osób jest w stanie robić, tylko tego nie robimy, bo właśnie jest milion wymówek, milion powodów, dla których tego nie robimy, dla których te pieniądze jakoś przepalamy, one przepływają nie wiadomo gdzie tak naprawdę. Więc o co mi chodzi, moi drodzy? Jak gdyby, że i to jest istotne, że nie jest albo to, że tak albo tak i to jakoś rozłączamy. Nie, właśnie mi zależy na tym, żeby te obie postawy łączyć w jedno, że jedno jest ważne i drugie jest ważne, że jest istotne takie dbanie o to, żeby była ta stabilność, nie mieć długów, żeby oszczędzać, żeby tym zarządzać. To jest istotne, ale też istotne jest to, żeby w tym wszystkim zachować pewną wolność, że to nie jest najważniejsze, że korzystam z tego tyle o ile, że umiem obfitować, nie wiem, mogę sobie pojechać na wycieczkę zagraniczną, jak mnie na to stać i po prostu potrzebuję tego, a równocześnie mogę cierpieć biedę, jak święty Paweł mówi, czyli nie wiem, może ktoś korzysta z jakiegoś auta, powiedzmy, starszego i to nie jest jakiś super model, a jemu to w ogóle nie przeszkadza, ma wobec tego wolność, bo po prostu ma jeździć z punktu A do punktu B i to dobrze spełnia to zadanie. Taki przykład przyszedł mi do głowy. Więc o co mi chodzi? To jeszcze raz podkreślę, że mi zależy na tym, żeby tego od siebie nie odłączać, ale żeby właśnie łączyć te dwie postawy, że i rozumnie zabiegam o tę sferę, bo naprawdę w dzisiejszych czasach to jest, wydaje mi się, badalnie proste, że ta wiedza o finansach, ona jest powszechna, ona jest łatwo dostępna, naprawdę można się wyedukować tanim kosztem, bo wystarczy sobie posłuchać trochę podcastów, przeczytać po prostu dwie książki i już ma się taką podstawową wiedzę na temat finansów, żeby sobie te sfery życia ogarnąć. Więc ja też wydaje mi się, że mówię raczej o takich, powiedzmy, sytuacjach tak dość powszechnych, kiedy no raczej chodzi mi, że są takie zaspokojone podstawowe potrzeby, że nie wiem, ktoś ma dach nad głową, ma co zjeść, ma jakąś pracę taką czy inną, ma za co dojechać do tej pracy i tak dalej. No znowu pewnie trudno mówić o jakiejś takiej wolności finansowej, jeżeli ktoś ma sfrustrowane te podstawowe potrzeby, ale tu jest by potrzebna była jakaś taka, nie wiem, pomoc czyjaś, czy czasami, nie wiem, socjalna, czy innych osób, czy może wspólnoty. Gdyby nie rozwijam teraz tego wątku, bo raczej chodzi mi, żeby zauważyć, że co do większości zdecydowanej ludzi, takiej statystycznej większości, jest tak, że raczej te potrzeby, że mamy gdzie mieszkać, mamy co jeść, mamy za co pojechać do pracy, czy pracujemy, czy mamy firmę i tak dalej, więc raczej nas dotyczy to, żeby świadomie zarządzać tymi środkami jako zarządcy Bożych darów i w tym wszystkim mieć taką wewnętrzną wolność. To bardzo długo się rozgadałem na temat tego punktu, ale na tym mi zależało, żeby tak przedstawić to w sposób całościowy i zintegrowany tą wizję. Ja to tak widzę. Jeżeli ktoś się nie zgadza z tym, jakieś argumenty inne, to ja naprawdę z wielką chęcią i otwartością bym wysłuchał innej perspektywy. Natomiast my, drodzy słuchacze, idziemy sobie do drugiego elementu punkciku numer 2, czyli Chrystus prowadzi do wolności, albo można jeszcze dopowiedzieć, Chrystus prowadzi do wolności finansowej, na przykład nie tylko. Więc chcę zwrócić uwagę na to, że dla nas przyjęcie wiary w Chrystusa, więzi z Nim, uczenia się od Niego, właśnie związane z tym naśladowaniem Chrystusa, że taka jest też idea chrześcijaństwa, zjednoczenia z Nim, bycia Jego uczniem, czyli naśladowania Go. I my przyglądamy się Chrystusowi, widzimy człowieka znowu właśnie wolnego, wolnego wewnętrznie, wolnego też w korzystaniu z dóbr, bo my wiemy, że Chrystus korzystał z dóbr, posiadał też jakieś dobra, chociażby to jest w Biblii, że miał szatę, jakąś jakościową szatę, którą żołnierze później, żołnierze podzielili na części, korzystał też z dóbr, które miały niewiasty podróżujące razem z nim, to jest u Łukasza chyba w 8 rozdziale, że były tam niewiasty, które udzielały ze swojego mienia. No to jest jasne, że Chrystus musiał mieć jakieś środki, żeby żyć i on z tego korzystał. I myślę, że on właśnie korzystał tyle o ile to służyło jego misji, taką jaką on miał. I dla nas to jest ważne i to jeszcze raz chcę podkreślić, że wiara to jest coś, co prowadzi do takiej właśnie wolności wewnętrznej w bardzo wielu kwestiach. Wolności na przykład w budowaniu, nie wiem, relacji, wolności w jakimś takim podejściu do swojego czasu wolnego, spędzania go i także na przykład wolności w sferze finansowej. I ja to jeszcze raz powiem, że wiara w Chrystusa, naśladowanie Go pozwala włączyć, zintegrować też tą sferę finansów w całe nasze życie, że ja widzę wiarę tak, że to jest coś, co tak po prostu łączy takie rozkawałkowane człowiecze życie, bo może być tak, że to życie jest tak poporcjowane i nie za bardzo widzimy w tym jakąś spójność, natomiast wiara daje możliwość takiego naprawdę ładnego poskładania wszystkich sfer swojego życia w jedną całość, która jest właśnie, jak powie Święty Ignacy, uporządkowana i ukierunkowana na cel ostateczny, czyli tak naprawdę na życie z Bogiem, życie wieczne, do którego prowadzi nas już tu i teraz i zarządzanie swoim życiem i Bożymi darami już tu i teraz w tym życiu takim, jakim je mamy. Więc to pozwala nam na taką integrację też tej sfery finansowej z całym naszym życiem i takie wprzęgnięcie to w taki cały, nawet bym powiedział nieładnie, mechanizm, że to wszystko właśnie służy temu celowi ostatecznemu. I tak się zastanawiałem, jak to właśnie w moim życiu jest tak naprawdę. I ostatnio też mam takie sobie rozkminy, że ja tak w sumie cieszę się z tego życia takim, jakim ono jest. Mam takie poczucie, właśnie myślę, że wolności wewnętrznej, także w takiej sferze zarządzania jakimiś dobrami materialnymi, które mam i nawet sobie ostatnio tak o tym rozmyślałem, że ja też nie mam ogólnie jakichś takich wielkich życiowo potrzeb. Ja na przykład mieszkam w bardzo małym pokoiku tutaj w Lublinie, ale sobie cieszyłem się, że mam swój kąt, jest tutaj jakoś, mam urządzone, mam, nie wiem, książki, instrumenty, które lubię, z których korzystam, mam ciepło w kaloryferze, mam co jeść i tak sobie ostatnio szedłem, słońce świeciło tutaj w Lublinie i sobie pomyślałem, że tak jestem zadowolony, że naprawdę niczego w życiu mi nie brakuje, że też czuję taką wolność w tej sferze materialnej, że mam, załóżmy, auto sprawne, którym sobie dojeżdżam do pracy, na różne posługi, mam też sprzęt, z którego korzystam, chociażby mikrofon, który właśnie w dłoni mam i za pomocą jego nagrywam i wiele innych rzeczy, które mi po prostu służą, mnóstwo książek, których w ogóle nie mam żadnych oporów kupować, niezależnie od tego na przykład ile kosztuje, w ogóle nie patrzę, jak chcę jakąś książkę, potrzebuję i to po prostu ją kupuję i się z tego cieszę, że te dobra, które mam, posiadam, one mi służą, służą temu, że jestem księdzem, że jestem psychologiem i mogę z tego korzystać, żeby siebie rozwijać, żeby pomagać innym, żeby służyć Bogu w tym wszystkim, żeby on sobie też odbierał chwałę. Więc ja to tak widzę w moim życiu i się z tego bardzo cieszę i to daje też dużo takiej radości po prostu, poczucia, że też tą sferę właśnie zarządzania Bożymi darami, tak mi się wydaje, że mam dobrze ogarniętą i to zmierza u mnie we właściwym kierunku. Dlatego się tym dzielę, bo dla mnie to daje takie, powiedziałem, dla mnie to daje, to powiedziałem, jak na Podlasiu tak mówią, nieważne. W każdym razie chodzi mi o to, że ja doświadczam w tym wszystkim takiego pokoju wewnętrznego i mnie to po prostu cieszy, wprowadza jakąś harmonię, poczucie, że mam to ogarnięte, więc o to w tym nam chodzi, też w tej formacji. No to dobrze, to idziemy do kolejnego elementu i tu troszeczkę chyba zmienimy, jak gdyby uderzymy w inne tony, bo chcę powiedzieć o ubóstwie duchowym, bo też o tym było w tym tygodniu formacji i to jest dla nas ważne, bo znowu my możemy mieć takie potoczne skojarzenia, o czym mówiłem w pierwszym odcinku z tej serii, że nam się kojarzy ten ideał taki chrześcijanina z jakimś takim trochę świętym Franciszkiem w takim worku obwiązany sznurkiem, ze zwierzaczkami tam sobie gada, nie, jest taki biedny, goły, wesoły i tak dalej. Tak trochę żartuję, ale zmierzam do tego, że to ubóstwo duchowe, o którym chcę króciutko powiedzieć, ono tak naprawdę nie ma prawie nic wspólnego ze stanem posiadania. Bo nam chodzi też o to w tej formacji, żeby uchwycić to, że tu nie jest istotne to, ile my mamy na koncie, tak mówiąc już wprost, ale istotne jest to, jakie my mamy wobec tego ustosunkowanie. Bo znowu można mieć na koncie 100 zł i być niewolnikiem tej stówy, a można mieć 1 000 000 zł i być absolutnie wolnym wobec tego i zarządzać tym z taką mądrością, roztropnością i tak dalej. Więc o czym jest to ubóstwo duchowe? To jest, jeszcze raz to podkreślę, to nie ma nic wspólnego ze stanem naszego posiadania, więc można być ubogim duchem, mając ten symboliczny 1 000 000 na swoim koncie. Więc czym takim naprawdę jest ubóstwo duchowe? Jest to, ja proponuję takie rozumienie tego ubóstwa duchowego, że to jest coś związanego z naszymi wadami, słabościami, takimi ciemnymi stronami naszego życia, które każdy z nas ma i z naszym znowu ustosunkowaniem się wobec tego, z naszą postawą. A więc ja rozumiem ubóstwo duchowe w takich trzech elementach, ja o tym mówię. Więc jeszcze raz, że to jest w takim kontekście, że mam jakieś swoje wady, takie negatywne cechy, słabości, jakieś takie rzeczy, które może chciałbym zmienić, ale albo się za bardzo nie da, albo nie potrafię, albo od wielu lat to nie idzie. I każdy z nas coś takiego ma. I ubóstwo duchowe polega na tym, żeby sobie po pierwsze to uświadomić, czyli zobaczyć, że coś takiego mam, że są w moim życiu takie właśnie cienie, takie wady, przywary, że to jest. I ja chcę po prostu to zobaczyć, dostrzec, umieć to nazwać, że coś takiego mam, że są takie elementy w moim życiu, które może właśnie kuleją, które są taką ciemnością, że to jest. Uświadamiam to sobie. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to ja to przyjmuję, czyli jak gdyby akceptuję. Przyjmuję do wiadomości, godzę się z tym, jak gdyby wręcz sobie podaję dłoń z tym. Tak, że to jest takie przeciwieństwo postawy, że ja się nie umiem, że ja, załóżmy, ja to widzę, tak, ale się nie potrafię z tym pogodzić. Po prostu ja mówię, no nie, to nie może tak być. No tak, mam takie wady, mam takie słabości, mam takie nałogi, przyjmuję to. Nie chodzi o to, znowu, to nie jest taka postawa, no dobra, to już nic z tym nie robię, że tam stworzyłeś mnie, Panie Boże, takiego, ja taki jestem, no i po prostu położę się tutaj. I nic z tym nie będę, to nic takiego o to nam nie chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu z taką prostotą, pokorą przyjąć, zgodzić się na to. I trzeci punkt tego ubóstwa duchowego jest kluczowy, czyli przyjście z tym do Boga. Czyli ja przychodzę do Boga z tym moim ubóstwem. I teraz dlaczego to jest takie ważne? I teraz widzimy, że w ogóle nie mówię o sferze tych finansów, dóbr materialnych i myślę, że celowo to robię, bo chcę pokazać, o czym my tutaj rozmawiamy, że mówimy cały czas o życiu duchowym tak naprawdę, o relacji z Bogiem, o relacjach. I to ubóstwo duchowe, czyli takie uświadomienie sobie tej swojej ciemności, przyjęcie, przyjście z tym do Boga, prowadzi do kluczowego doświadczenia, bo Słowo Boże mówi błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, chyba nie poplątałem, więc chodzi o to, że to prowadzi do doświadczenia Królestwa Niebieskiego, czyli spotkania z Bogiem. że w wierze naszej właśnie chodzi o to, że ubóstwo duchowe prowadzi nas do doświadczenia tak naprawdę bezwarunkowej miłości. Czyli o to, że Bóg kocha za darmo, że Bóg nie kocha nas ze względu na coś, tylko właśnie takich, jakich jesteśmy. A może szczególnie właśnie tego można doświadczyć w słabościach, bo słabości są takim miejscem, gdzie trudno się z tym pogodzić, żebyśmy może nie chcieli tak, a Bogu to jakoś nie przeszkadza w tym, żeby nas kochać, żeby się do nas zbliżać. I dlatego to jest takie ładne w naszej wierze, że my, widząc te nasze ciemne strony człowieczeństwa, właśnie to jest taka przestrzeń wręcz spotkania z Bogiem, doświadczenia miłości, która jest darmowa, na którą w ogóle nie trzeba, nie da się nawet zasłużyć, bo jakbyśmy mieli niby to zrobić, że Chrystus oddał swoje życie za nas wtedy jeszcze, gdyśmy byli grzesznikami, mówi Słowo Boże i tak dalej, że to jest za darmo, że to jest z łaski. I na tym polega ta łaska, że tam, gdzie jest ludzka słabość, ciemność, znowu właśnie, gdzie wzmógł się grzech, mówi święty Paweł, tam jeszcze obficie rozlała się łaska, że ubóstwo duchowe prowadzi do doświadczenia Królestwa Niebieskiego, czyli tak naprawdę spotkania z żywym Bogiem. I to nas płynnie prowadzi do ostatniego momentu, nad którym chcemy się zatrzymać, czwartego, bo to ubóstwo duchowe już tutaj domykamy, czyli ja chciałbym pokazać, że to nie ma za dużo wspólnego, mówiąc wprost, z kasą, ale ogólnie chodzi o nasze ustosunkowanie się do swoich słabości. Jeżeli przyjdziemy z tym do Boga w takiej prostocie, pokorze, tym jest ubóstwo duchowe i to nas prowadzi do spotkania właśnie z miłosierdziem Boga, z Jego łaską. I tu idziemy do czwartego elementu, czyli prawdziwe bogactwo, bo o tym chciałem powiedzieć, że też dla nas prawdziwym bogactwem znowu nie jest ani ten milion na koncie, ani może dla kogoś 100 zł na koncie, może to byłoby bogactwo, więc nie operujemy tu w ogóle kwotami, ani nie chodzi nam w ogóle o dobra materialne, bo prawdziwym bogactwem jest właśnie bycie ubogim i przyjście z tym do Boga i doświadczenie tego, co właśnie daje ubóstwo duchowe, czyli ubóstwo daje prawdziwe bogactwo. Prawdziwym bogactwem jest życie w łasce Bożej, życie w jedności z Bogiem, życie w łączności z Chrystusem. I to jest prawdziwe bogactwo. I dlaczego to jest prawdziwe bogactwo? Otóż dlatego, że tego, moi drodzy, nie można utracić. Mówi święty Paweł, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? I wymienia to. I mówi, ani to, już ja cytuję z pamięci, że nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Chrystusa. Tak naprawdę tylko my sami własną decyzją, własnym odwróceniem się od Niego możemy się od Niego odłączyć. Natomiast ubóstwo duchowe, które prowadzi do bogactwa, właśnie nas z Chrystusem łączy. I to jest znowu taki paradoks. Zwróć uwagę, że to jest też taka właśnie integracja takich sprzeczności, że właśnie ubóstwo i bogactwo, że to się łączy w jedno, w taki ładny sposób, że kiedy człowiek ubogi przychodzi do Boga w słabości, to staje się bogaty, bo staje się bogaty miłością Chrystusa, która jest za darmo. I dla nas, dlaczego o tym mówię, bo to jest tak naprawdę najważniejsza inwestycja i kluczowa inwestycja, tak to w cudzysłów ujmijmy, tą inwestycję naszego życia. Czyli prawdziwym bogactwem, tak naprawdę najprawdziwszym, takim najgłębszym, którego nie da się utracić, jest właśnie życie w łasce Bożej. Bo finanse można utracić. Owszem, ważna jest dywersyfikacja, żeby te nasze różne środki, zasoby, inwestycje tak zróżnicować, bo to daje większe bezpieczeństwo i o tym jeszcze też będzie mowa, ale i tak naprawdę to nie daje 100% pewności. To nie mamy gwarancji, że w jakiś niewiadomy sposób tego nie stracimy. Natomiast jeżeli jesteśmy ubodzy duchem, to jest naprawdę gwarancja, że łaski nie utracimy, bo nic nas nie jest w stanie odłączyć od miłości Chrystusa, jeżeli przychodzimy do Niego w tym ubóstwie duchowym, w tej postawie wewnętrznej, czyli przyjścia w swojej słabości. I to jest dla nas tak naprawdę największe bogactwo. I to prowadzi znowu, myślę, że tak ładna tutaj taka klamra i z powrotem to nas prowadzi do pierwszego punktu, bo jeżeli no właśnie mamy taką wolność, żyjemy w łasce, to możemy się też w takiej wolności zająć tą sferą finansów i tak mam wrażenie, że to wszystko tak ze sobą się zazębia po prostu, że jedno z drugiego wypływa, jedno z drugim się łączy, jedno do drugiego prowadzi, że ja takie mam poczucie, że to daje taki ładny, spójny obraz całego naszego życia i łącznie z tą właśnie sferą finansów, którą się w tej formacji zajmujemy. Więc to jest tak naprawdę dla nas prawdziwe bogactwo i to nie znaczy, że te dobra materialne, że one są znowu właśnie nieważne, nieistotne i tak dalej. Nie, one są istotne, ale nie są najważniejsze. I bogactwo takie materialne tak naprawdę to jest kwestia bardzo względna, relatywna. Dla jednego, tak jak powiedziałem, te 100 zł to będzie w ogóle dla jakiegoś tam nastolatka, może nie wiem, dziecka, to będzie bardzo dużo, a dla dorosłego może i milion na koncie będzie jeszcze w ogóle za mało i tak dalej. To jest kwestia bardzo złożona, a tu chodzi o nasze ustosunkowanie do tego, o tym rozmawiamy. A tak naprawdę najprawdziwszym bogactwem, takim najgłębszym, którego nie da się utracić, jest życie w łasce uświęcającej, życie w łasce Bożej, życie w jedności z Chrystusem. I to nas odsyła do tego, że w takiej właśnie wolności w Chrystusie możemy też zająć się finansami, a jeżeli mamy finanse ogarnięte, to też wpływa na to naszą wolność, więc jak gdyby ja widzę, że to jest tak wszystko ze sobą sprzężone, połączone i dla mnie to się wydaje bardzo piękne i takie pociągające. Moi drodzy, to lądujemy. Chciałbym podsumować, o czym dzisiaj mówiłem. Chciałem opowiedzieć o wolności finansowej, którą znowu rozumiemy bardzo szeroko i też w takim kontekście trochę przyziemnym, czyli że to jest stabilność, że po prostu mamy te środki, że oszczędzamy, inwestujemy, świadomie zarządzamy i tak dalej, ale także to jest związane z tym, że mamy wolność wobec tego, że nie uzależniamy swojego szczęścia, że korzystamy z tego tyle o ile i w zgodzie z naszym celem, z naszymi wartościami. Mówiłem też o tym, że Chrystus prowadzi do wolności, także wolności od finansów, że od Niego się uczymy i że On nam pozwala po prostu integrować tę sferę z całym naszym życiem. Mówiłem także o ubóstwie duchowym, czyli tak naprawdę postawie wewnętrznej, która w ogóle nie jest związana z jakimiś dobrami, ale z takim ustosunkowaniem się do tego, co w naszym życiu słabe, kruche i kiedy uświadamiamy to sobie, kiedy to przyjmujemy, przychodzimy z tym do Boga, to prowadzi nas do doświadczenia Królestwa Niebieskiego, czyli spotkania relacji z Chrystusem, która jest najprawdziwszym bogactwem, którego nie da się utracić. I taka jest puenta, że to jest takie prawdziwe, głębokie bogactwo, które jest najważniejsze i jemu podporządkowujemy inne bogactwa, które też są ważne, a które ostatecznie mogą właśnie sprowadzić do najprawdziwszego bogactwa, czyli miłości Chrystusa. No to właściwie tyle. Mam nadzieję, że to nagranie było pomocne, użyteczne. Dziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim i słuchaczom w Dzierżoniowie, którzy na wspólnocie tego słuchają. Serdecznie Was pozdrawiam. Cieszę się, że jesteście. I wspominam miło nasze wspólne chwile w Dzierżoniowie i wszystkich słuchaczy internetowych także pozdrawiam. Zachęcam do dzielenia się tymi nagraniami, jeżeli dla kogoś one są wartościowe i uważacie, że ktoś też może na tym skorzystać, to warto się podzielić. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.